To takie bardzo konkretne, no nie wiem, jak do mieszkańców chociażby osiedli złożonych z bloków z wielkiej płyty, jakby pan miał konkretnie powiedzieć, kiedy dostaną windę, kiedy ich bloki zostaną ocieplone w perspektywie roku, dwóch, trzech lat, to są naprawdę konkretne propozycje? Ja myślę, że to są albo na przykład dobry posiłek, nad którym Ministerstwo Zdrowia już od dawna też nad odpowiednimi przepisami pracuje. To są takie konkretne propozycje, które mają chociażby jakieś zakorzenienie w czasie. Wie pan, kiedy to się wydarzy? Jeżeli będziecie rządzić?
To jest odpowiedź na problemy zgłaszane od lat przez ludzi. I rzeczywiście sytuacja, w której starsze osoby często ograniczają wyjście z własnego mieszkania, bo nie ma windy, mieszkają na czwartym
piętrze. Kiedy będą te
windy? No, będą w kadencji. Nie, no proszę nie kpić.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Ryszard Czarnecki, eurodeputowany z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
PiS przedstawiło w sobotę 8 konkretów, tak to nazwaliście sami, emerytury stażowe, przyjazne osiedle, darmowe autostrady, 800+, lokalna półka, darmowe leki, dobry posiłek i bon szkolny. To główne elementy programu na kolejne 4 lata? To wydaje się tak umiarkowanie ambitnie.
Nie, to oczywiste uzupełnienie tego, co zrobiliśmy przez ostatnie 8 lat.
Ja o właśnie przyszłość pytam, o kolejne 4 lata, tak, bo o to się ubiegacie.
Tak, ale kontynuacja tego, co było przez te blisko 100 miesięcy władzy, jak można policzyć, a to takie bardzo konkretne, nie ogólnikowe, nie takie bardzo ogólnomławicowe postulaty, ale bardzo konkretne postulaty, myślę, że też są odpowiedzią na bolączki wielu ludzi w określonych obszarach.
To takie bardzo konkretne, no nie wiem, jak do mieszkańców chociażby osiedli złożonych z bloków z wielkiej płyty, jakby pan miał konkretnie powiedzieć, kiedy dostaną windę, kiedy ich bloki zostaną ocieplone w perspektywie roku, dwóch, trzech lat, to są naprawdę konkretne propozycje? Ja myślę, że to są albo na przykład dobry posiłek, nad którym Ministerstwo Zdrowia już od dawna też nad odpowiednimi przepisami pracuje. To są takie konkretne propozycje, które mają chociażby jakieś zakorzenienie w czasie? Wie pan, kiedy to się wydarzy, jeżeli będziecie rządzić?
To jest odpowiedź na problemy zgłaszane od lat przez ludzi. I rzeczywiście sytuacja, w której starsze osoby często ograniczają wyjście z własnego mieszkania, bo nie ma windy, mieszkają na czwartym
piętrze. Kiedy będą te windy?
No, będą w kadencji. Nie, no proszę nie kpić. Będą w tej kadencji.
Ministerstwo Zdrowia. W blokach z wielkiej płyty?
Ministerstwo Zdrowia to przypomnę, no, że był taki czas, kiedy resort zdrowia, czy też jego urzędnicy, mówiąc tak bardzo ściśle, oni troszeczkę grali w ping-ponga w tej kwestii. Nie mówię o ministrze czy wiceministrze, ale były odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia, że to jest w zasadzie kwestia szpitali, że to nie jest kwestia resortu zdrowia, czy
no bo
rządu.
Kwestia, jeżeli chodzi o zarządzanie szpitalami, to jest złożona tak, dosyć
natomiast,
sprawa.
Natomiast tutaj, skoro na poziomie szpitali nie jest ta sprawa załatwiona w sposób taki, jak ludzie oczekiwali, no to jednak państwo polskie musi pomóc i pomoże. Tak, to jest kwestia tej kadencji.
To zapytam o tę najważniejszą chyba z soboty zapowiedź, chodzi o emerytury stażowe. To de facto kolejne obniżenie wieku emerytalnego, tak to należy czytać?
Ogólnie nie, natomiast dla osób, które mają tą wysługę lat, oni mogą z tego, nie muszą, podkreślam, nie muszą skorzystać. Szereg z tych osób z tego nie skorzysta.
No, ale tak jak z normalnym wiekiem emerytalnym.
Tak,
to jest
jasne. Natomiast szereg z tych osób deklaruje, że nie chce przychodzić na tą emeryturę wcześniejszą stażową. Natomiast to był postulat, tylko przypomnę, no pan jest...
Ale to intuicja jest pana posła, jak rozumiem. Szereg tych osób.
Nie.
Mówimy o
setkach
tysięcy osób, jakieś badania były robione.
Nawet z rozmów, które ja miałem z moimi koledzy, ale ja miałem
się... No, jak się zarabia takie pieniądze, to może niekoniecznie chce się na emeryturę przechodzić. Dziś się tak pracuje, a są ludzie, którzy pracują...
Oczywiście.
Dlatego
że będą chcieli jest taki postulat. Szereg tych osób z tego nie skorzysta, ale bardzo wiele skorzysta. Ja miałem 17 lat, kiedy Solidarność zgłosiła ten postulat i o tym się mówi, no mój Boże, od ponad 4 dekad. No wreszcie zostało to, można powiedzieć, epokowa chwila, zostało to przyrzeczone, obiecane, a więc będzie zrealizowane.
No to zostało obiecane też, pan prezydent Andrzej Duda obiecał Solidarności na przykład przed 2020 rokiem i też już ponad 3 lata minęły.
Ale jest jeszcze jego kadencja, trwa i myślę, że w czasie tej kadencji będzie to zrealizowane.
To mówi pan, że dyskutujesz na ten temat, to głos zabrała prezes ZUS, pani profesor Gertruda Uścińska w tej sprawie. Kilka miesięcy temu pisała dla many.pl tak mianowicie. Nawet przy oszczędnym założeniu, że z nowych rozwiązań skorzystałoby jedynie 50% uprawnionych, projekt obywatelski zwiększyłby wydatki na emerytury o 50 miliardów złotych, jednocześnie zmniejszając wpływy składkowe do FUS o 37 miliardów. Łącznie zmniejszenie salda w 10-letnim horyzoncie to 87 miliardów złotych, tak mówiła prezes ZUS, no chyba przestrzegając jednak raczej przed tym rozwiązaniem. Przed samymi wyborami taki postulat kilkudziesięcioletni, przez 8 lat nie widzieliście takiej potrzeby i teraz przed wyborami, panie pośle, taki ruch, na pewno odpowiedzialny?
Pan ma jakąś niebywałą intuicję po prostu. Ja się dzisiaj spotykam z panią prezes dosłownie za 2 godziny, więc oczywiście...
Ciekawe, czy użyję tych argumentów.
Użyję także jej cytatu do tego, ale pan się wstrzelił, można powiedzieć. Gratuluję. Natomiast to oczywiście jest, to nie jest prosta decyzja. No, to nie jest prosta decyzja, bo to w sposób oczywisty budżet obciąży. No, pytanie tylko... No,
pytanie, czy jest potrzebne obniżenie wieku emerytalnego, bo to jest de facto obniżenie wieku emerytalnego, a w Polsce mamy
możliwość,
na takim poziomie...
Możliwość obniżenia wieku emerytalnego, mówiąc bardzo ściśle.
To zawsze jest możliwość, nigdy nie ma obowiązku.
Dobrze.
W żadnym kraju, nie wiem, czy jest jakiś kraj, który nie ma obowiązek emerytury.
Z tego część osób skorzysta, część nie skorzysta. Myślę, że te... o tym jeszcze trudno będziemy dyskutować. Klamka
zapadła.
Jest decyzja i tak jak z innych obietnic my się wiążemy. Myśmy rzeczywiście przez lata dyskutowali w naszym obozie, czy nas na to stać, czy państwa polskie na to stać. Państwo polskie jednak podoła tej obietnicy.
To teraz o takiej obietnicy, która zdecydowanie zrealizowana jeszcze nie jest. A premier Mateusz Morawiecki wiele takich mocnych słów powiedział na temat KPO, o nowym planie Marszala i tak dalej. No tych środków cały czas w Polsce nie ma, tych kilkudziesięciu miliardów euro. Może pan poseł ma jakiś pomysł na to, jak te pieniądze pozyskać?
Pije pan do Brukseli? Dobrze.
Oczywiście, tak. No,
siłą rzeczy.
Pana miejsce pracy.
Siłą rzeczy. Więc powiem tak. Ja jestem przekonany i mówię to od ubiegłego roku. Cytuję panią profesor Uścińską, to ona też mnie zaocytować w tej kwestii, że my te pieniądze otrzymamy po wyborach, ale uwaga, obojętnie od tego, kto te wybory wygra. Komisja Europejska jest bardzo pragmatyczna. Ona zwolniła, uwaga, część tych środków zamrożonych Węgrom, które mają dużo większe zarzuty, także korupcyjne, gdy chodzi o środki unijne. Ja nie wnikam, że one są prawdziwe, te zarzuty, czy nie są prawdziwe, ale one są. Polska takich zarzutów nie ma. Te pieniądze zostały zwolnione. Dlaczego? Mówiąc wprost, bo Węgry są po wyborach, a my jesteśmy przed wyborami.
Ten cały kompromis z przełomu 2022 i 2023 roku był niepotrzebny, tak? To, co wypracował minister Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, to, co Prawo i Sprawiedliwość przyjęło w Sejmie z taką radością, to wszystko...
Nie,
nie.
Znaczy, mamy do czynienia z pewną praktyką polityczną, kiedy, nie mówię, że cała Komisja Europejska, bo mogę wymienić komisarzy choćby z Austrii czy z Francji, którzy absolutnie w to się nie angażują, duża część komisarzy, ze względów stricte politycznych, bo komisarze mają narodowość, tak jak kapitał, chcą ograniczyć konkurencyjność Polski. I elementem, instrumentem ograniczenia konkurencyjności Polski jest właśnie uderzenie w tym obszarze, czyli zablokowanie tych pieniędzy.
Zaraz o polskim komisarzu porozmawiamy zaraz też, bo też żywotne interesy Polski i konkurencyjność jednego z istotnych obszarów naszej gospodarki.
Nie ma tematów tam.
To jeszcze przy KPO, tylko na chwilkę zostając, ale to już słyszałem tyle zapowiedzi, panie pośle. Kiedy to KPO będzie? Naprawdę.
Ja też.
Horyzontów czasowych
panie,
wyznaczanych.
Panie, proszę, ja się panu przyznam.
I po wyborach, ale jeżeli nie, to co?
Panie, ja się przyznam, że czasem miałem duszę na ramieniu, jak słyszałem także moich kolegów, którzy mówili,
tu
za 2 miesiące, za 3,
myślę, tak było, tak.
hola.
Ale jeżeli nie po wyborach, to co? Jeżeli nie w tym roku, to co? To
uważam, że te środki będą po części zwolnione w tym roku. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z 5. co do wielkości państwem członkowskim Unii Europejskiej komisja szła na wojnę totalną, zwłaszcza, uwaga, i tu jest element wyborczy.
Ale jaką tam totalną? Nie wypłaca tych pieniędzy i gdzie no, jest wojna jest, totalna?
To jest wojna totalna.
A co robi Polska w tej wojnie totalnej?
Ale jeszcze raz podkreślam, że jest to element nacisku na Polskę. Mhm. Mamy wybory, nie tylko w Polsce, ale uwaga, mamy wybory w Unii Europejskiej. W lipcu, dokładnie, w lipcu przyszłego roku, na za rok, będzie wybrana nowa Komisja Europejska i jej przewodniczący, to się tak drzewo utarło, no, musi mieć w zasadzie jednogłośną, nieformalną akceptację wszystkich państw członkowskich. Mhm. To oczywiste, że jeżeli pani von der Leyen chce mieć przedłużenie kadencji, chociaż słyszymy, że chce być zrobić z sekretarzem generalnym NATO, bo pewnie uważa, że wszyscy ją potrzebują, czy inni jej kontrkandydaci, choćby Breton, komisarz francuski, o którym się mówi, że ma taką ochotę, może pani Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, o czym się pisze również, ci wszyscy kandydaci na szefa Komisji Europejskiej, oni nie będą chcieli wojny z Polską, ponieważ także od głosu Polski będzie zależało, już nawet nie głosowanie w parlamencie.
Ale to już mamy przyszły rok, a nie ten rok. Przed chwilą mówił pan, że w tym roku odblokowane zostaną
środki. Nie. Ja powiedziałem, że po wyborach. I to nie powiedziałem po wyborach w tym roku, powiedziałem, że po wyborach, choć myślę, że część środków zostanie odblokowana jeszcze w tym roku. Uważam, ze względów wyborczych także, kandydaci na szefa Komisji Europejskiej nie będą chcieli wojny z Polską.
To teraz ten polski komisarz zajmujący się rolnictwem, Janusz Wojciechowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, 15 września wygasają unijne restrykcje na handel ukraińskimi produktami rolnymi. Co zrobimy dalej? Zostaną przedłużone? Mamy przecież polskiego komisarza. Zabiega o to, żeby były przedłużone? Będą?
Oczywiście, że zabiega. Pojawiły się z Brukseli takie pewne sygnały świadczące o tym, że to się może stanie. Ja tutaj wolę powiedzieć wait and see, prawda? Poczekamy, zobaczymy. Czek, sprawdzimy to. Natomiast rzecz nie dotyczy Polski, bo także również naszych szokrutowanych sąsiadów w regionie, jasne, czyli Grupa Wyszehradzka, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria, no 6 państw, a więc uwaga, ponad połowę państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w XXI wieku i w sumie no, blisko 1/4 wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. To nie jest postulat, to nie jest kwestia problem, tylko ból głowy, tylko Polski, jasne, tylko szczerze można powiedzieć regionu.
Tym łatwiej ma komisarz Wojciechowski chyba, żeby lobbować za utrzymaniem tych rozwiązań.
Myślę, że to nie jest sprawa prosta, natomiast gdyby Komisja Europejska na to nie poszła, no to wówczas polski rząd zrobi to samodzielnie i dalej to ten zakaz będzie utrzymany.
A jakie mogą być konsekwencje na poziomie unijnym? Czyli sami będziemy, no bo to jest jednak, to są delegowane uprawnienia Brukseli absolutnie, ten obszar. Tutaj to nie ma dyskusji przecież,
tak, no, razem byśmy napisali, panie rektorze, świetną powieść historii alternatywnej.
Możemy kiedyś
tak, usiąść i to zrobić razem. Natomiast no, na razie czekamy jeszcze dni parę, to ten tydzień.
No, 11, 4
dni piątku, raptem. Tak, na decyzję.
Chodzi o to, czy mogą być jakieś konkretne sankcje finansowe, obciążenia, co sprawa, komisja do TSUE to zaskarży?
Znaczy, to jest kwestia wytoczenia pewnej procedury.
Tak? Do TSUE, tak?
Wytoczenia pewnej procedury, najpierw monitorowania państwa członkowskiego w ramach relacji bilateralnych z państwem członkowskim. Natomiast
jednym
gdyby
zdaniem.
gdyby tak było, to Polska utrzyma ten zakaz.
Mimo ewentualnych kar.
Mimo ewentualnych sankcji, choć jeszcze raz podkreślam, szukamy kompromisu z Unią.
A mówi to Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Kończymy radiową część naszej rozmowy i dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus. Zapraszamy jeszcze na internetową dogrywkę Sedna Sprawy.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie pośle, w ubiegłym roku zapowiadano zawarcie takiego super traktatu polsko-ukraińskiego. Prezydent Andrzej Duda przedstawiał ideę tego porozumienia w Kijowie w maju 2022 roku, więc ponad rok temu już grubo. Co się dzieje z tą sprawą? Czy nasze relacje się już na tyle pogorszyły, że już nie ma takiego tematu, nikt do tego nie będzie wracał? To jest pomysł, który upadł po prostu, bo nie wiem, czy w jakiejś ułudzie może żyliśmy trochę przez chwilę, że jest lepiej niż jest? Jak to wygląda? No, o czym chociażby te kwestie rolne, tak?
Też. Kto żył, ten żył. Mhm. Ja jestem przeciwny dwóm skrajnościom. Jedno to takie uznawanie, że w sposób naturalny, oczywisty, bezkonfliktowy, bezproblemowy będziemy współpracować z Ukrainą w każdym wymiarze. Mhm. A druga skrajność no to jest taka, że zwracanie uwagi wyłącznie na konflikty. Uważam, że w wymiarze strategicznym Polska i Ukraina powinny, muszą współpracować, są skazane na współpracę nawet. Natomiast oczywiście mamy czasem i będziemy mieli różne interesy. To jest po prostu.
Rolnictwo. Także to jest taki obszar, rolnictwa. Który jak Ukraina wejdzie do Unii, to także będzie pole, myślę, konfliktu interesów i rywalizacji.
Ale to powiem więcej. No myślę, że to jest powód, dla którego kraje południa, jest to werbalizowane tylko na razie przez Francję, ale kraje południa typu Francja, Hiszpania, Portugalia, Grecja, absolutnie Włochy, absolutnie nie będą się spieszyły z wejściem Ukrainy, bo kraje rolnicze, które biorą ocean pieniędzy z CAP, z polityki rolnej, to jest konkurencja dla nich. To
o tym nie myślimy w ogóle? To przede wszystkim
oczywiście, że myślimy. Oczywiście, że myślimy.
Nie widać tego.
No, zapewniam pana, że myślimy i o tym także w Brukseli, w gronie europosłów PiS-u dyskutujemy. Natomiast powiedziałbym w ten sposób, że uwaga, bo my tak często mówimy, w Polsce mamy wybory, ale ja o tym już od dłuższego czasu mówię. Uwaga, w przyszłym roku na Ukrainie też są wybory. I różne wypowiedzi polityków ukraińskich, także w kontekście Polski, należy czytać w kontekście wyborów prezydenckich i do Werchownej Rady.
Czy one będą na pewno? Nie, myśli pan, że...
ja myślę, że...
Przedłużenia kadencji w takich warunkach wybory?
Po pierwsze, w wymiarze to bardzo dobre pytanie. W wymiarze zewnętrznym Ukrainie by zależało na pokazaniu światu swojej normalności, że jednak jest normalne państwo, które ma wybory, a w wymiarze wewnętrznym myślę, że Zełenski nie będzie opóźniał tych wyborów, ponieważ jego popularność może być za rok mniejsza, czy za dwa lata mniejsza niż jest teraz.
No tak
teraz
jak już jest mniejsza pewnie niż rok temu też.
To prawda, to prawda, oczywiście.
Wewnętrzną rywalizację i też widać. Coraz więcej tarć, ale sumując ten wątek traktatu polsko-ukraińskiego. Nie będzie takiego super traktatu?
Znaczy, uważam, że taki traktat byłby mile widziany, natomiast mam wrażenie, że dzisiaj pogoda polityczna nie sprzyja na przyspieszeniu prac nad takowym traktatem, choć uważam, że docelowo jest on wskazany. Czy my go nazwiemy super traktatem, czy inaczej? Wydaje mi się, że mimo tych wszystkich konfliktów interesów, bo one są, podkreślam jeszcze raz, będą w wielu sprawach.
Ja zdaję sobie sprawę, że czasem wspólnych interesów jest to więcej, ważą dużo więcej.
Strategicznie tak. Warszawa i Kijów w wielu sprawach będą jechały na wspólnym wózku, a rosyjski niedźwiedź się nie położy i nie klepnie łapą o matę i powie, że już kończył walkę. To jest dużo bardziej skomplikowane. Ten rosyjski niedźwiedź z tą populacją 140 milionów ludzi, a więc pewnym zapleczem także gospodarczym, prowadzenia wojny będzie dalej funkcjonował.
No tak, to zaplecze gospodarcze to też jakbyśmy posłuchali polityków i ekspertów wszystkich rok temu po wprowadzaniem każdego kolejnego pakietu sankcji, to też ta rosyjska gospodarka miała zupełnie inaczej wyglądać w połowie 2023 roku.
Ja akurat publicznie zwracałem uwagę, że wojna przynosi kolosalne straty gospodarce ukraińskiej i spore, ale znacznie mniejsze w wymiarze takim procentowym.
Ale dlaczego aż tak dobrze się trzyma ta rosyjska gospodarka? To jest kwestia, nie wiem, chińskiego wsparcia?
Po pierwsze jest to wielki rynek wewnętrzny, a więc no, siłą rzeczy, jak pan ma 140 milionów konsumentów, no to gospodarka musi może nie hulać, ale funkcjonować lepiej czy gorzej. Po drugie jednak zwracam uwagę, że Rosja ma relatywnie dobre stosunki gospodarcze z wieloma krajami typu Brazylia, kraje BRICS-u, Afryka.
I tak dalej.
Paradoksalnie na całym świecie wpływy Rosji spadły, ale w Afryce się powiększyły w okresie wojny. W Arktyce przecież decyzją Komisji Szelfu Kontynentalnego ONZ-u głosowała za tym np. Kanada i Dania, czy kraje członkowskie NATO. Rosja poszerzyła swoją strefę kontynentalną, szelfu kontynentalnego. Więc no, to pokazuje, że Rosja jeszcze jest graczem, który ma sporo kart i atutów w ręku.
Ale można powiedzieć, że sankcje okazały się nieskuteczne?
Nie, tak nie można powiedzieć. Te sankcje, one w dużym stopniu ograniczają możliwość gospodarki rosyjskiej.
Właśnie,
inna sprawa,
w dużym, naprawdę w dużym stopniu ograniczają możliwości
sporym, sporym, ale uwaga...
Jakie parametry makroekonomiczne to pokazują w dużym stopniu?
Pamiętajcie, no problem polega na tym, że Unia Europejska miała do wyboru, mówiąc wprost. Ja tutaj akurat będę wyjątkowo Unii Europejskiej bronił. Miała do wyboru. Albo pokazać Rosji światu. Jesteśmy jednością, wprowadzamy sankcje jako UE27, ale przez to one będą mniej ostre. Ale uwaga, także to jest kwestia derogacji, czyli wyjątków. A więc na przykład Belgia od początku, uwaga, import stali z Rosji. To jest zagwarantowano przez szereg miesięcy. Eksport diamentów, brylantów z Antwerpii. Włochy, również derogacje, jeszcze zarządu lewicowego. Derogacje dotyczące eksportu luksusowej odzieży do Rosji. To wszystko...
My cały czas bierzemy gaz. LPG.
Tak, ale to wszystko pokazuje, że są pewne wyjątki od tego muru sankcyjnego po to, żeby poszczególne państwa się na te sankcje zgodziły.
To panie proszę na koniec jeszcze o wyborach polskich porozmawiajmy. Prawo i Sprawiedliwość, gdzie będzie łowiło po tych wyborach, jeżeli będą wam potrzebni posłowie do tego, żeby mieć sejmową większość, a to niemal pewne, czy przynajmniej mało prawdopodobne, żeby Prawo i Sprawiedliwość samo miało tych 231 co najmniej parlamentarzystów.
Hola, hola, mocium panie, ja bym przestrzegał przed takimi kategorycznymi osądami.
Nie mówię, że to niemożliwe, bo możliwe jest i że wy będziecie mieli większość, i że Platforma, to ciągle jest możliwe, ale jeżeli trochę zabraknie, to co, panie pośle?
Przy całym szacunku naszych oponentów myślę, że rząd Koalicji Obywatelskiej jest bardzo mało prawdopodobny.
Samej tak, ale tam
tak,
ona ma
tak, natomiast zdolności koalicyjne. Uważam, że jest wariant. Ja nie wiem, czy on jest najbardziej prawdopodobny, ale jest wariant, który trzeba poważnie rozważać, że jednak stworzymy po raz trzeci rząd samodzielnie. Natomiast żadna mądra partia polityczna nie powie przed wyborami, z kim wejdzie w koalicję. My na razie gramy o całą pulę. Chcemy mieć rząd, który będzie miał większość w parlamencie jednoizbowym, w niższej izbie parlamentu polskiego.
Jasne. A jakiekolwiek zdolności koalicyjne Prawo i Sprawiedliwość posiada?
Czasem się zarzuca, że my ich nie posiadamy, a potem się okazuje, że my je posiadamy, więc spokojnie.
Mówił to Ryszard Czarnecki, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo spokojny w ten poniedziałkowy poranek i my dużo spokoju państwu na ten dzień i tydzień życzymy. Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.